Dzieje apostolskie, drugi rozdział i pierwsze początkowe wersety tego rozdziału. A gdy nadszedł dzień zielonych świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego, gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich do tego miejsca. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za mądrość z góry, która wstępuje na nas. Dziękujemy Ci za Ducha Świętego, który nas wprowadza we wszelkie poznanie i prawdę i duchowe rozumienie. Panie, prosimy Cię, abyśmy byli chętni, skorzy do przyjęcia właśnie Twojego pouczenia, aby Duch Święty rozświetlał jeszcze te dziedziny, sfery naszego życia, które wymagają takiej gruntownej odnowy. Prosimy Cię o to przez imię Jezusa. Amen. Biblia jest oczywiście księgą o Bogu. To jest historia o tym, jak Bóg przychodzi do człowieka. Zauważcie, że przez całą historię, historię zbawienia, historię Biblii, Bóg przychodzi, człowiek bardzo często odrzucał Bożą obecność. Tak to się działo od samego początku, od ogrodu Eden. Bóg przychodzi, Bóg chce nawiązać więź z człowiekiem, człowiek się buntuje. I to widzimy w ogrodzie, to widzimy w pierwszych rozdziałach Biblii, to widzimy później w historii Izraela, potem ten schemat znowu widzimy w życiu Jezusa. I tak jest często dzisiaj, tak? Bóg przychodzi ze swoimi dobrymi darami, ze swoimi błogosławieństwami, przychodzi z Ewangelią, człowiek bardzo często odpowiada buntem. I to jest schemat, który naprawdę mamy przez całą historię od stworzenia świata. Czyli człowiek mówi, odejdź, Bóg mówi, kocham Cię, chcę Ci przebaczyć, chcę uczynić Twoje życie nowym, obfitującym, lepszym, pełnym. Czyli Biblia to jest tak naprawdę cały czas historia Bożych objawień, Bożych nawiedzeń do człowieka. Bóg przychodzi do człowieka non-stop. Bóg ukazywał się wielokrotnie świętym w Starym Testamencie. Czytamy o takich właśnie nawiedzeniach Boga. Na przykład Bóg przychodzi jako dymiący piec i płonąca pochodnia do Abrahama. Księga Rodzaju, 15 rozdział. Bóg przychodzi w postaci trzech mężczyzn, którzy stają pod namiotem Abrahama, przed dębami Mamre, Rodzaju 18. Bóg się objawia Mojżeszowi w płonącym krzewie. Bóg się objawia Izraelowi w obłoku. Bóg się objawił na przykład buntownikowi, Korachowi i jego poplecznikom, tylko że tamto objawienie oznaczało, że ziemia otworzyła się i pochłonęła rebeliantów. Bóg okazał się jako anioł pański niepłodnej żonie człowieka o imieniu Manoach z dobrymi wieściami, że jego żona pocznie i porodzi syna. Bóg ukazał się Samuelowi również z ponurymi wieściami na temat końca domu Helego, czy kresu życia jego synów. I naprawdę można tutaj wymieniać wiele, wiele historii, kiedy Bóg nawiedza człowieka, kiedy Bóg przychodzi. Jest mnóstwo tych historii, kiedy Bóg objawił się królom, prorokom, sędziom, kobietom i tak dalej, i tak dalej. Cała Biblia to jest naprawdę historia Bożego przyjścia do człowieka. Ale kiedy czytamy o tych wstąpieniach Boga do człowieka w Starym Testamencie, to musimy pamiętać, że są to jedynie cienie. To są jedynie obrazy, które zapowiadały przyjście Pana w Nowym Testamencie. I wszystkie te obrazy, wszystkie te cienie, te epifanie, byśmy powiedzieli, nawiedzenia Boga w życiu człowieka, one wszystkie bledną w porównaniu z tym, co mamy, o czym mówi Nowy Testament, jeśli chodzi o obecność i przyjście Boga. Jezus powiedział, że ci, którzy widzieli Jego, widzieli Ojca. Tak? Ewangelia Jana 14:8. Rzekł mu Filip, Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział Jezus, tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Czyli znowu, w Nowym Testamencie mamy to zstąpienie Boga i jest to zstąpienie, jest to nawiedzenie Boga najpełniejsze. W Jezusie widzieliśmy najpełniejsze objawienie Boga na ziemi. Czyli objawienia w Starym Testamencie są ulotne, są tymczasowe, są jak chmura, można powiedzieć, tak? Jahwe jest tutaj, ale za chwilę go nie ma. Tak, Bóg w Starym Testamencie przychodził jak błysk płomienia, tak? Zapałka się na moment tliła, paliła, tliła jeszcze, w końcu płomień znika. Tak? Anioł Pański w Starym Testamencie przychodzi, a potem odchodzi. Bóg w jakiejś wizji starotestamentowej czy śnie znowu przychodzi i odchodzi. Bóg przychodzi w płonącym krzewie, a następnie krzew przestaje płonąć i Mojżesz już Boga nie widzi przy sobie. I zobaczcie, z Jezusem, i to jest ta różnica między Starym a Nowym Testamentem, z Jezusem jest zupełnie inaczej. Jezus zatrzymuje się i można powiedzieć gromadzi wszystkich wokół siebie, czy zatrzymuje wszystkich wokół siebie. Nie ukazuje się na chwilę, żeby na momencik być, a potem zniknąć. Owszem, były momenty, kiedy czytamy, że Jezus przemykał się gdzieś przez tłum, nie chciał, żeby w jakimś momencie był widziany. Czasami było to konieczne, ale wciąż, nawet kiedy się gdzieś tam przemykał, to był tam w namacalny, widoczny, słyszalny sposób. Tak można go było zlokalizować. O, teraz Jezus jest gdzieś tam na górze i się modli. O, Jezus jest teraz gdzieś, nie wiem, płynie przez Morze Galilejskie na łodzi. O, Jezus jest jest w świątyni. O, jest na pustyni. I tak dalej. Tak? Uczniowie mogli spędzić z nim 3 lata. Znali doskonale jego wygląd, barwę jego głosu, obserwowali jego twarz. Tak? Widzieli go bardzo dobrze, był na wyciągnięcie ich ręki. Czyli to jest ta jedna z takich kluczowych różnic między tymi objawieniami Boga w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie mamy obecność Boga, która jest ustawiczna, Bóg jest pośród nas, w Chrystusie ujrzeliśmy pełnię. Ale po 3 latach swojej służby Jezus odchodzi, tak? Jezus odchodzi do nieba, zasiada po prawicy Ojca, czyli znowu Syn Boży rozbił namiot w ciele, żył w ciele, około 33 lata, zmarł na krzyżu. Powstał z martwych, a następnie, byśmy powiedzieli, spakował swój namiot i zniknął prawie tak samo szybko, jak się pojawił. Ale przed odejściem do nieba Jezus ukazał się wielu świadkom, powiedział, że nie zostawi uczniów bez swojej obecności. To jest jeden z tych tekstów, o których czytaliśmy w Ewangelii Jana, 14 rozdział, że nie zostawię was samych, wrócę znów. Powiedział uczniom, że słuchajcie, nie oddalajcie się z Jerozolimy, oczekujcie tutaj obietnicę od Ojca, o której słyszeliście. I tym objawieniem obecności Jezusa pośród nas, po Jego odejściu do nieba, jest właśnie zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. I teraz czym to, czym mówię, się różni od tego, co było w przeszłości? Jezus, podobnie jak Bóg w Starym Testamencie, też świecił swoim blaskiem, żył na ziemi, poświecił i odszedł. Tak? Światło zgasło, nie ma już fizycznie Boga pośród ludzi, ale zobaczcie, wciąż jest różnica kluczowa. Po pierwsze, Jezus nie świecił krótko. Był pośród ludzi tu na ziemi 33 lata, z czego 3 lata to była manifestacja Jego boskości, Jego mocy, Jego chwały. Ale jest jeszcze jedna ważniejsza różnica i ta różnica tkwi w Pięćdziesiątnicy, w zesłaniu Ducha Świętego. Jezus przyszedł i odszedł, ale nie zostawił świata w ciemności, tak? Pojawił się i zniknął, ale nie zostawił świata bez objawienia Boga pośród nas, bez obecności Boga pośród nas. Jezus odszedł, ale nie zostawił nas sierotami. Wrócił do nas. I teraz jak wrócił? Wrócił w swoim duchu. Czyli światło Chrystusa wróciło 10 dni po tym, jak Chrystus fizycznie odszedł do nieba, tak? W niebo wstąpienie miało miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa, 10 dni później, czyli w 50 dni, stąd ta nazwa Pięćdziesiątnica, 50 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa Duch Święty zstąpił na uczniów. I od tego czasu Chrystus jest ustawicznie, non-stop obecny pośród nas. Czyli cały czas dzisiaj, w okresie Nowego Przymierza, mamy objawienie Bożej obecności pośród nas. I teraz powstaje pytanie, no dobrze, skoro mamy obecność Boga pośród nas, i to jest ta kolosalna różnica między Starym a Nowym Testamentem, gdzie w Nowym Testamencie mieliśmy Boga, który się pojawia jak błysk. Nagle jest, potem go nie ma. W Nowym Testamencie Duch Święty zstępuje i jest cały czas, jest domownikiem tu na ziemi. I teraz jak mamy szukać tej Bożej obecności pośród nas? Gdzie mamy szukać objawienia Bożej mocy, Jego działania w życiu człowieka, w życiu, w świecie? Tak, wcześniej ta obecność Boga była uosobiona, na przykład w Aniele Pańskim, który zstępował i oznajmiał wolę Jahwe. Obecność Boga była uosobiona w 3 młodzieńcach, którzy przyszli do Abrahama i powiedzieli, słuchaj, twoja żona będzie miała dzieci. była uosobiona w osobie Jezusa. Ale jak jest dzisiaj? Jak Boża obecność jest dzisiaj dostrzegalna, uosobiona? Czego mamy szukać, kiedy mówimy, no dobrze, chcę zobaczyć Bożą obecność dzisiaj, tak jak kiedyś anioł zstąpił z nieba, czy młodzieńcy przyszli do Abrahama. Chcę dzisiaj to widzieć. Czego mamy szukać? I znowu, nie wiem, migającego światła, nie wiem, jakiejś jasności z nieba, niezwykłych znaków. Tak? Gdzie znajdziemy obecność Boga? Gdzie znajdziemy obecność niewidzialnego Ducha? Gdzie Bóg jest obecny dzisiaj? I odpowiedź znajdziemy w liście Jana, 1 rozdział 4:17. 1 Jana 4:17. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Jaki On jest, jaki jest Jezus, tacy i my jesteśmy w tym świecie. Tak jak Duch Święty był objawiony poprzez życie Jezusa, w ciele Jezusa, tak samo jest objawiony obecnie w naszym ciele, w naszym życiu. Tak, pamiętacie, co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy z Duchem Świętym? Czy gdzieś sobie fruwał, czy gdzieś wzleciał w chmury, czy unosił się w jakiś niewidzialny sposób, albo jako obłok jakiś, coś mistycznego nad głowami uczniów? Nie, nie był żadną ulotną chmurą. Działania Ducha Świętego nie mamy wypatrywać w powietrzu. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że Duch Święty stąpił na uczniów. Czyli owszem, Duch Święty jest niewidzialny, ale to nie jest problem, dlatego że my jesteśmy widzialni. I kiedy Duch Święty stąpił na uczniów, to zobaczcie, że w dniu Pięćdziesiątnicy znakiem Jego obecności były języki ognia nad ich głowami. Tak to oznaczało, że stali się żywymi pochodniami, ludźmi, w których mieszka Duch Święty. I odtąd uczniowie Jezusa stali się manifestacją właśnie obecności Ducha Świętego. Czyli zobaczcie, Jezus odszedł do nieba, ale nie pozbawił świata swojej obecności. Tak? Posłał Ducha Świętego i swoją obecność uczynił tutaj na ziemi wciąż widzialną. I teraz pytanie, widzialną gdzie? Widzialną w nas. Jezus wiele razy mówił o swoich uczniach, że przez dzieło Ducha Świętego staną się tacy jak On. I teraz zobaczcie te porównania. Jezus jest Synem Bożym, ale Nowy Testament mówi, że dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, jesteśmy nazwani również synami i córkami Bożymi. Tak? On jest kapłanem, mówi Biblia, ale znowu przez Ducha Świętego, który mieszka w nas, Nowy Testament nazywa nas kapłanami. 1 list Piotra 2:9. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Jezus jest kamieniem węgielnym nowej świątyni, kościoła, który jest wznoszony z nas. My znowu też mamy tożsamość kamieni. Jesteśmy żywymi kamieniami, z których ta budowla się wznosi. Jezus nazywał siebie świątynią, mówiąc, że zburzcie tą świątynię do faryzeuszy, a w 3 dni ją odbuduje. Oczywiście myśleli, że chodzi o murowaną świątynię. Nie, Jezus siebie nazywał świątynią. Zburzcie tą świątynię, a w 3 dni ją odbuduje, zapowiadając swoje zmartwychwstanie po 3 dniach. Ale znowu, Nowy Testament, zobaczcie, że nas nazywa świątyniami. List do Koryntian. W nim działał Duch Święty, w nas działa Duch Święty. On umarł i powstał z martwych, ale również my umieramy i powstaniemy z martwych. Czyli znowu, to jest ta ilustracja cały czas wersetu, który czytaliśmy. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jezus przyszedł i odszedł, pojawił się i zniknął, ale w niebo wstąpienie Jezusa wcale nie oznaczało Jego nieobecności. Tak Jezus musiał wstąpić do nieba, żeby mógł wstąpić już na stałe pośród nas. I stało się to w dniu zesłania Ducha Świętego. Czyli Pięćdziesiątnica to dzień, od którego Jezus Chrystus jest ustawicznie obecny pośród nas, tu na świecie, poprzez swojego Ducha. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, fajnie to brzmi, miło to brzmi, ale co to za obecność Jezusa? Co to za obecność Jezusa dziś? Co to w ogóle za obecność Ducha Świętego? Nie widać Go? Jak mamy przekonać się realnie o Jego realnej mocy? I teraz, dobrze, chcesz się przekonać, czy jest to obecność ulotna, niedostrzegalna, jakaś mistyczna, niekonkretna. Chcesz się przekonać, jaka to jest moc? Spójrz na przykład na chrześcijan w Chinach, którzy się gromadzą w ukryciu przed władzami, narażając się na śmierć. Spójrz na przykład na chrześcijan, którzy porzucają islam w Indonezji, czyli w krajach arabskich i giną skazani przez legalną władzę za nawrócenie do Jezusa. Spójrz na przykład na chrześcijan w Korei Północnej czy w Indiach, którzy nie boją się wierzyć w Jezusa, nawet jeżeli wiedzą, co to dla nich oznacza, dla nich i ich rodzinnych. Popatrz na, nie wiem, na chrześcijan na przykład w Nigerii, którzy pośród prześladowań mają w sobie radość. Popatrzmy na przykład na misjonarzy, czy nie wiem, na tych, którzy zajmują się dobroczynną służbą, na siostry zakonne, które zajmują się na przykład niepełnosprawnymi ludźmi gdzieś tam w indyjskich slumsach. Popatrzcie na przykład na skandynawskich pastorów, którzy mówią kazania przeciwko grzechom współczesnego pokolenia, narażając się na więzienie. To wszystko to są manifestacje Bożej mocy w życiu człowieka dzisiaj. To Duch Święty uzdalnia człowieka do takiej odwagi, do takiego świadectwa, do takiego oddania Chrystusowi. Ktoś pyta, dlaczego Bóg nie manifestuje dzisiaj takiej mocy jak kiedyś? I odpowiedź mi właśnie, manifestuje. Tylko spójrz. Spójrz nie w chmury. Spójrz na ludzi, którzy są przemienieni mocą Ducha Świętego. Także zobaczcie, to nie są żadne objawienia Ducha Świętego, które są jakieś mistyczne, nieulotne, nieuchwytne. To nie jest tak, że Duch Święty ukazuje się na moment i odchodzi. On jest pośród nas. On jest w nas, mówi Biblia. Pierwszy list do Koryntian mówi, że w jednym duchu zostaliśmy okrzczeni. Jesteśmy zapieczętowani jednym duchem. Czyli szukasz obecności Ducha Świętego? On jest pośród nas. On jest w Kościele. On jest przy stole Pańskim. On jest obecny w Słowie Bożym. On jest obecny w Twoim życiu. Ktoś powie, wiesz co, ja go nie widzę. Ale zobaczcie, że to samo mówili faryzeusze w Nowym Testamencie, kiedy co? Kiedy widzieli Chrystusa, kiedy widzieli pełnię manifestacji Bożej mocy i Ducha Świętego. Ja tu nie widzę żadnego Syna Bożego, mówili. Ja tu nie widzę żadnego Mesjasza, który stoi z mieczem i niszczy Rzymian. Ja widzę tutaj zwykłego człowieka z brodą, syna cieśli, wcale nie wyglądającego na jakiegoś mocarza, króla czy wojownika, który zdobywa świat. A jednak mimo to Pismo mówi, że Chrystus jest najpełniejszym objawieniem Boga. Czyli zobaczcie, że problem nie był w Jezusie, problem był w oczach ludzi, problem był w ich sercach. I dzisiaj jest podobnie. Pismo mówi, słuchajcie, jesteście żywymi pochodniami Bożymi. W was mieszka Duch Święty. To my, wierzący, jesteśmy manifestacjami Bożej obecności w świecie. I musisz spojrzeć na siebie właśnie oczami wiary, oczami tego, o czym mówi Bóg na twój temat. I teraz pytanie, jaką pochodnią jesteś? Skoro nią jesteś, skoro jesteś tą żywą pochodnią, w której mieszka Duch Święty, jaką jesteś pochodnią? Czy pomagasz ludziom rzeczywiście widzieć Jezusa? Także to jest naprawdę niesamowity przywilej dla nas wszystkich. Jeżeli chcemy jeszcze bardziej go docenić, to sobie przypomnijcie, jak działał Duch Święty w Starym Testamencie. W Starym Testamencie działanie Ducha Świętego było bardzo lokalne, bardzo ograniczone. Czytamy o działaniach Ducha Świętego w życiu pojedynczych ludzi. Tak? Duch Święty zstąpił na Samsona i ogarniała go siła, niszczył wrogów. Bóg ogarniał, Duch Święty ogarniał Dawida, który również grał pięknie na lutni, niszczył wrogów w mocy Ducha Świętego. Duch Święty napełniał Samuela, proroków. To było coś wspaniałego, ale wciąż to było coś lokalnego, ograniczonego. W Nowym Testamencie skala działania Ducha Świętego już nie jest ograniczona. Duch Święty mieszka w każdym człowieku wierzącym. Jego działanie rozszerza się na cały świat. Duch Święty w Biblii jest przyrównany wiele razy do ognia. Dlaczego? Tak? Pomyślcie, co robi ogień. Jakie są funkcje ognia? Ogień rozgrzewa, ogień daje światło, ogień jednoczy. Zobaczcie na przykład, co się dzieje na obozie. Jakieś dzisiaj na jakieś biwaki, jakieś obozy. Kiedy co wieczór ściemnia się, rozpalane jest ognisko. I co się dzieje? Okazuje się, że niemal wszyscy do niego idą. Idą z jakimś jedzeniem, z piciem, z dobrym humorem, z gitarą. Dlaczego? Dlatego, że tam jest jasno, tam jest ciepło, tam jest jedzenie, tam są ludzie. I tak samo jest z Duchem Świętym, który działa w nas, w Kościele. Duch Święty jest takim właśnie ogniem, który woła nas na ognisko, czyli na nabożeństwo. I mówi, przyjdźcie tutaj, chcę tutaj wszystkich ogrzać, chcę was zjednoczyć wokół Chrystusa, chcę was zjednoczyć wokół sakramentalnego posiłku, chcę, żebyście głośno śpiewali, chcę was nakarmić ciałem i krwią pańską, chcę was błogosławić. I nasza obecność tutaj jest właśnie takim udaniem się do ogniska na biwaku, tak? Udajemy się tam, w dobrych humorach mam nadzieję, żeby słuchać, żeby jeść, żeby pić, żeby śpiewać, żeby mieć ze sobą społeczność. I na początek może tak jest rzeczywiście, że z pewną taką nieśmiałością przychodzimy. Trochę tak jak na obozie. Są tacy, których trzeba niekiedy zachęcać. No chodź, będziemy razem, będzie dobre jedzenie, fajni ludzie, pośpiewamy. I okazuje się, że kiedy tych ludzi no, jakoś w sposób da się zaciągnąć, okazuje się, że no, potem jest dobrze. Są nasyceni, są zachęceni, są pełni zadowolenia. I tak samo często, albo niekiedy bywa na nabożeństwie. Niektórych trzeba zachęcić, niektórzy przychodzą lekko onieśmieleni, ale wychodzą zadowoleni. Dlatego zobaczcie, na nabożeństwie też mamy tą sekwencję. Od wyznania grzechów, klękania do wspólnego stołu. Od smutku, od żalu za grzechy do radości. Od wyznania grzechów do głośnego śpiewania doksologii na końcu. Chwała Bogu jedynemu. Tak, na początku śpiewacie trochę ciszej, na końcu na doksologii jest bardzo dobrze. Na początku żałujemy swoich grzechów, naszych występków, ale na samym końcu już ze wzniesionymi rękoma wołamy Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Na początku upadamy, ale Bóg podnosi nas z kolan. Na końcu ze wzniesionymi w niebo głowami, oczami, rękoma chwalimy Boga. I taki jest Duch Święty. Działa jak ogień, który nas jednoczy, który nas karmi, który rozświetla nasze życie. I teraz pomyśl, czy ty działasz jak ogień. Czy ty, skoro mieszka w tobie Duch Święty, a jeżeli wierzysz w Jezusa, to jest fakt. Mieszka w tobie Duch Święty, ale pytanie, jakie jest twoje światło? Czy rzucasz światło, czy rzucasz ciepło? Czy dzielisz się tym, co masz? Czy ludzie lubią być wokół ciebie, przy tobie? Czy działasz właśnie jak Duch Święty w życiu innych ludzi? W Biblii symbolem Ducha Świętego jest też oliwa. Czyli znowu Bóg w symboliczny sposób, może powiedzieć, wlewa w nas oliwę, abyśmy świecili w świecie tym Bożym płomieniem. W kazaniu na górze, pamiętacie, Jezus mówi, że wy jesteście światłością świata i nie może się ukryć miasto położone na górze. Wy jesteście światłością świata. Tak? On, zobaczcie, że mówi to jako tryb, mówię to w trybie oznajmującym, a nie rozkazującym. Nie mówi bądźcie światłością, tylko jesteście światłością świata. Pytanie jedynie brzmi, jak świecisz? Czy twój płomień jest taki ledwo tlący się, jakiś mglisty, który właśnie ledwo się tli i jeszcze może gdzieś ten płomień ukrywasz? Czy jesteś jak płonąca pochodnia, która rzuca światło wszystkim, którzy są wokół? I teraz, no, jak poznać, czy Duch Święty mieszka w tobie? Jeżeli zastanawiasz się, no ale nie wiem, czy mieszka we mnie Duch Święty. Dwa kryteria. Po pierwsze, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Znakiem obecności Ducha Świętego w naszym życiu jest to, że Duch Święty prowadzi nas do wiary i oddania Chrystusowi. Nikt z nas nie mógłby powiedzieć, Jezus jest Panem, tak jak mówili do Koryntian, Jezus jest Panem, chyba że w Duchu Świętym. Tylko Duch Święty jest w stanie nas uzdolnić do tego, żebyśmy powiedzieli, Jezu, wierzę w Ciebie, Jezu, ufam Tobie. Czyli pierwsza rzecz, wyznanie Twojej wiary. Tak? Czy kochasz Jezusa? Czy uginasz przed Nim kolana i ufasz Jego Słowu? To jest pierwszy test tego, czy Duch Święty mieszka w tobie. Dlatego, że Duch Święty prowadzi nas do Jezusa. Jeżeli nie jesteś przy Chrystusie, jeżeli nie ufasz Jemu, to znaczy, że twoje serce jest wciąż jeszcze kamienne, a nie mięsiste. Wciąż jest twarde i bardziej szuka tego, co swoje, a nie tego, co Boże. Drugi test obecności Ducha Świętego w naszym życiu wynika z pierwszego. Czyli jeżeli mówisz, że wierzysz, okej, sprawdzamy. Jakie są owoce twojej wiary? List do Galacjan mówi o owocach Ducha Świętego, czyli obecność Ducha Świętego manifestuje się poprzez owoce. Tak, jeżeli nie wiesz, jakie jest drzewo, przychodzisz, widzisz jakiś pień, kawałek gałązki, nie masz pojęcia, jaki to rodzaj drzewa, no to musisz spojrzeć na owoce. Spoglądasz na liście i już wiesz, po liściach poznajesz. Tak samo jest z nami. jakie są Twoje owoce. Po owocach możemy poznać, kim jesteśmy. Po owocach poznamy, czy Duch Święty mieszka w nas. I teraz, jakie to są owoce? Przykładowe, list do Galacjan 5,22. I teraz przyjrzyjmy się, czy to są nasze owoce, owoce naszego życia. Galacjan 5,22. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Czyli nie są poddani, nie są, zakon nie jest dla nich aktem oskarżenia. Czy widzisz te owoce w swoim życiu? Musimy dbać, aby się one pojawiały. Musimy dbać, aby tak było. Tak, Duch Święty prowadzi nas do świętego, przemienionego życia. Życia, które świadczy o tym, że Bóg jest żywy, Bóg jest realny, Bóg działa. Czyli chcesz zobaczyć życie, obecność Boga w świecie, to popatrz na zmienione życia tych wszystkich, którzy żyli kiedyś z dala od Boga, żyli bez Ducha Świętego, bez Jezusa. Zobacz, jak niesamowicie Bóg zmienia ludzi. I tak jest z nami. Mam nadzieję, że każdy z nas może też to powiedzieć o sobie, że Bóg zmienił też mnie. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli zadajesz sobie pytanie, czy Bóg mnie zmienił, tak jak zmienił życie kogoś tam, Szawła czy króla Nebukadnezara w taki radykalny sposób, to słuchajcie, pamiętajcie, że to nie są zmiany z dnia na dzień. Biblia mówi, że uświęcenie to jest proces. Dlatego jeżeli widzisz, że z tymi owocami, no niektóre są, niektóre chciałbym, żeby manifestowały się w większym stopniu. Jeżeli widzisz, jak wiele ci brakuje do ideału, to jest naprawdę dobry znak. To oznacza, że widzisz potrzebę uświęcenia i widzisz potrzebę zmiany i widzisz potrzebę ciągłego nawracania się. Tak naprawdę niepokojące byłoby, gdyby ktoś powiedział: Duch Święty mieszka we mnie, Duch Święty manifestuje się przez moje życie, jestem w pełni oczyszczony, jestem bezgrzeszny, nie mam problemu z żadnymi, nie wiem, grzechami, pokusami. Spójrzcie na mnie, przeskoczyłem do 5. etapu rozwoju duchowego, podczas gdy wy jesteście dopiero na pierwszym. To byłoby dopiero niepokojące, gdyby tak ktoś powiedział. Raczej myślimy częściej w taki sposób. Zobacz, myślimy czasami o innych. No tak, on czy ona to jest rzeczywiście taka żywa Boża pochodnia. Ten ktoś daje naprawdę dobre świadectwo, ale ja upadam, ciągle nie mogę sobie z czymś poradzić, wciąż mój charakter mnie irytuje. Jeżeli tak mówisz, to znowu pociecha, to jest dobra reakcja. To jest zdrowa reakcja. Jeżeli widzisz, że wiele ci brakuje, to dobrze. Dlatego, że cały czas, do końca życia, tak długo jak jesteśmy w ciele, będziemy toczyli walkę. Nawet tak święty człowiek, jak apostoł Paweł, mówi, że w swoim ciele wciąż widzi tą duchową walkę. Że z jednej strony jego umysł pragnie rzeczy bożych, ale z drugiej strony jest w ciele, które pragnie rzeczy grzesznych. I mówi, przeczytajcie sobie w domu, 7 rozdział listu do Rzymian. I mówi, że grzech powoduje, że czynię nie to, czego pragnę, ale właśnie tego, co pragnie grzech, czy pokusa w moim życiu. I mówi o ciągłej duchowej walce w życiu wierzącego. I tak długo, jak tą walkę odczuwasz w swoim życiu, tak długo jest to znakiem, że Duch Święty mieszka w tobie. Dlatego, że człowiek niewierzący nie odczuwa żadnego konfliktu. Tak jest, taki jestem, takie jest życie, tak wszyscy żyją. Daję sobie spokój i tyle. Jeżeli ktoś w taki sposób myśli, to jest naprawdę albo już totalne uśpienie sumienia Ducha Świętego, albo świadectwo tego, że nigdy taka osoba nie miała nic wspólnego z Bogiem. Tak długo, jak odczuwasz walkę i podejmujesz codzienne bitwy o swoją świętość, tak długo jest to świadectwo, że Duch Święty mieszka w tobie. Tak długo jesteś tą żywą pochodnią. Czyli ilekroć upadasz, powstawaj naprzód. Powstawaj, idź naprzód. Jeżeli widzisz tą duchową walkę, konflikt między tym, co mówi ci rozum, nie powinienem, a ciałem, które mówi, zrób to. To jesteś w doborowym towarzystwie. Apostoła Pawła czy innych pobożnych ludzi, którzy też tą walkę toczyli. Także niech ta świadomość też nam pomoże w takich codziennych bitwach. Bóg nie uczynił nas, co prawda, słońcami, słońcami Peru. Czy jak to, się, jak to było? Słońce Peru. Nie jesteśmy słońcami Peru, jesteśmy pochodniami. I on wie, że nasze światło nie jest idealne, ale jest. Tak? I to jest ważne, żebyśmy patrzyli w taki sposób na siebie, jako na żywe pochodnie. W miniony poniedziałek w taki sposób też pod tym kątem przyglądaliśmy się też życiu młodzieńców z Księgi Daniela. Daniel, jego przyjaciele otrzymali nowe pogańskie, babilońskie imiona. Ich hebrajskie imiona były symboliczne, dlatego że wskazywały na Boga, który działa. Zmiana imion na babilońskie oznaczała, była częścią ich indoktrynacji, byśmy powiedzieli prania mózgu, nadania im nowej tożsamości, dlatego że imiona pogańskie, imiona babilońskie, które otrzymali, wskazywały właśnie na bóstwa Babilonu. I to było ważne, tak? Król Nabukadnezar wiedział, że zmieniając ich imiona, zmieniając ich tożsamość, będzie wpływał też na ich postępowanie, dlatego że to, w jaki sposób o sobie myślimy, w jaki sposób na siebie patrzymy, to z kolei pociąga pewne zachowania. Tak? Jeżeli masz, król myślał, jeżeli masz imię, które wskazuje na chwałę Baalowi, to pewnie ten człowiek będzie się zachowywał jak wyznawca Baala. I dlatego tak ważne jest to, żebyśmy myśleli o sobie, tak jak Biblia mówi, że jesteśmy żywymi pochodniami Boga. Jesteśmy światłością. Mamy świecić. Pamiętaj, jesteś żywą pochodnią Ducha Świętego. I świecisz. I teraz pytanie, jakie jest twoje światło? Ale świecisz, kiedy prowadzisz, nie wiem, warsztaty kosmetyczne, lekcje dla dzieci i młodzieży, kiedy robisz jakieś projekty, kiedy testujesz oprogramowania, kiedy rozmawiasz z dziećmi, kiedy rozmawiasz o pieniądzach, kiedy uczysz innych, kiedy sam się uczysz, kiedy zasiadasz do kolacji, kiedy grasz w piłkę. Cokolwiek robimy, wciąż jesteśmy tymi żywymi pochodniami. Pytanie, jakie jest nasze światło? Dlatego zachęta na koniec jest taka. Pamiętaj, kim jesteś. Pamiętaj, że to twoje życie jest objawieniem Boga w świecie. To jest ta niesamowita rzecz, że Bóg chce nas uczynić cennymi naczyniami. Chce nas wypalać w ogniu, aby nas oczyszczać. I zamiast mówić, Boże, pokaż nam siebie, pokaż mi swoją obecność. Mówmy raczej, Boże, dziękuję Ci, że przeze mnie chcesz ukazywać się innym. Przeze mnie chcesz manifestować swoją obecność w życiu innych ludzi. Przez Ducha Świętego, którego mi dałeś. Także zachęcam, żebyśmy światło, które jest w nas, też przyciągało, tak jak ognisko, przyciągało do Chrystusa innych. Bo Duch to jest zadanie Ducha Świętego, byśmy powiedzieli. Prowadzić świat do Chrystusa, prowadzić nas do Jezusa, uświęcać nas na obraz Jezusa. Nie robić jakieś tam, nie wiem, magiczne triki, nie skupiać na sobie uwagę. Tak? Duch Święty jest kimś, można powiedzieć, takim suflerem. Nie stoi na środku sceny w blasku reflektorów, ale właśnie wprowadzi nas do Chrystusa. Do tego również i my, naśladując Ducha Świętego, też, który mieszka w nas, prowadźmy świat do stóp Jezusa. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za pociechę. Właśnie za to, że jesteśmy żywymi pochodniami, które świecą Twoim blaskiem. I daj, Panie, abyśmy tego światła gdzieś nie tłumili, nie gasili czy nie ukrywali. Dziękujemy Ci, Panie, za ten niesamowity przywilej, że możemy nosić na sobie właśnie Twoje imiona, imiona uczniów Chrystusa, że jesteśmy żywą świątynią, jesteśmy żywymi kamieniami, że jesteśmy Twoimi synami, córkami. Dziękujemy Tobie, Panie, że możemy wstępować w ślady Chrystusa. I prosimy Cię, Ojcze, abyśmy naśladowali Chrystusa właśnie w mocy Twojego Ducha, abyśmy żyli świętym życiem, abyśmy toczyli ciągłą bitwę, abyśmy nigdy, ilekroć upadniemy, nie poddawali się, ale powstawali, wyznawali nasze grzechy, żałowali ich i abyśmy wciąż kroczyli naprzód do Jezusa. Prosimy Cię, Ojcze, o to przez imię naszego jedynego Zbawiciela. Amen.